Nie wiem jak wy, ale ja mógłbym tak dalej wielbić Pana. Tak przebywać w Jego obecności. Chciałbym zapytać, zadam jeszcze pytanie przed słowem. Kto jest po raz pierwszy na kongresie tutaj w Dziwnówku? Podnieście ręce. Wow! Biskupie, popatrz. Może powstańcie, wszyscy ci, którzy są po raz pierwszy. Witamy was bardzo serdecznie. Ja zapytam, a gdzie byliście do dzisiaj? My już tu 10. rok. Dziś po południu, kiedy przygotowywałem się, modliłem się o to nabożeństwo, tak rozmyślałem przed Panem, to już 10. rok, któreś tam nabożeństwo, kolejna usługa. Panie, skąd brać? Skąd, Panie, brać? Wiecie, teraz jest taki problem, bo wszystko w internecie umieszczają, cokolwiek gdzieś powiesz i wygłosisz, już wszystko słuchali, wszystko wiedzą. Nie jest łatwo dzisiaj służyć Panu Bogu. Ale wierzę, że Duch Boży coś włożył w moje serce. I nie chcę nic innego mówić, jak to, co Duch Boży włożył w moje serce. Na ten wieczór zadam pytanie. Czy chcemy być szczęśliwi? Nie wiem, jakbym przeprowadził taki test i zapytał, kto chce być nieszczęśliwy, kto chce mieć fatalne, przechlapane życie, niech wstanie. Ilu by wstało? Wszyscy pragniemy szczęścia. Wszyscy pragniemy być szczęśliwi. Pragniemy mieć dobre życie. Amen? Pragniemy dobrego życia? Nie mówię o łatwym życiu. Mówię o dobrym życiu. Nie ma łatwego życia. Już na tyle dojrzałem w moim chrześcijaństwie, że mogę to z całą stanowczością powiedzieć. Nie ma łatwego życia, ale jest życie szczęśliwe i życie dobre. Amen? Pamiętam, na początku mojej drogi za Panem była jedna książka, która była hitem. Była to książka Najszczęśliwsi na świecie. Ilu z was pamięta tą książkę? Ja pamiętam, jak ją czytałem od deski do deski. O Szakarianie, który był tak szczęśliwym człowiekiem, jak Bóg mu błogosławił, jak miał dobre życie, niepozbawione problemów, trudności, wyzwań, ale życie szczęśliwe, życie dobre, życie obfite i o takim życiu będę dzisiaj mówił, bo Bóg pragnie dać każdemu takie życie. I powiem od razu, abyście spokojnie mnie mogli słuchać, że będę mówił o prawdziwej pomyślności, o prawdziwym błogosławieństwie, o prawdziwym szczęściu i nie mam zamiaru tutaj wam zawracać głowy o pieniądzach i o sukcesie materialnym. Mam ostatnio takie powiedzenia, które często cytuję na ewangelizacjach i mówię tak. Wcale nie trzeba być bogatym w kasę, mieć dużo pieniędzy, aby być bogatym człowiekiem. Chcę powiedzieć tak, że jest tu na tej sali wielu multimilionerów, bogatych ludzi. Odwróć się do sąsiada i powiedz, jesteś bogaty. Dobre wyznanie na początek. Wcale, podkreślę jeszcze raz, wcale nie musisz mieć dużo pieniędzy, aby być bogatym. I mam takie powiedzenie, takie myśli, które często cytuję. Prawdę mówiąc, istnieje wiele rzeczy, które nie można kupić za żadne pieniądze. Zgadzacie się ze mną? Za pieniądze możesz kupić śmiech, ale nie radość. Możesz kupić piękny dom, ale nie szczęśliwą rodzinę. Możesz kupić partnera, lecz nie małżeństwo. Możesz kupić wspaniałe łóżko king size, ale nie spokojny sen. Możesz kupić mnóstwo luksusowych rzeczy, lecz nie satysfakcję. Możesz kupić pobyt w renomowanym szpitalu, ale nie zdrowie. Możesz kupić wykształcenie, lecz niekoniecznie mądrość. Możesz kupić religię, ale nie niebo. Dzisiaj wiele mówi się na temat powodzenia, szczególnie w czasach kryzysu. Materializm doznał kontuzji. Ludzie żyją w panice. I najczęściej sprowadza się ta dyskusja do zdobywania i posiadania większego majątku. Dobra doczesne, rzeczy przyziemne. Aby jednak rzeczywiście być osobą szczęśliwą, osobą, która cieszy się pomyślnością, musimy naprawdę zrozumieć, czym jest prawdziwa pomyślność i czym jest prawdziwe szczęście. I dziś chciałbym o tym mówić. To jest niesamowite. Dziś rozmyślałem o tym, że my, ludzie, takie stworzenie, które żyje ileś tam lat, jedni dłużej, drudzy krócej, my, ludzie, możemy pozwolić Bogu, by żył w nas. Rozmyślałem dziś o tym po południu. To ja pozwoliłem Bogu, by żył we mnie. Choć to nie ja Go szukałem, On mnie szukał i znalazł, ale odpowiedziałem na Jego wezwanie i pozwoliłem Bogu, by żył we mnie. Pozwoliłem Duchowi Świętemu, by zamieszkał w moim życiu. Czyż nie jest to niesamowite? James W. Gall powiedział tak. Największą radością i przyjemnością w moim życiu to służyć za gałąź, na której gołębica Duch Święty może poczuć się jak u siebie w domu. Podoba mi się to. Pozwolić Bogu, by zamieszkał w nas. Parę rzeczy sobie tutaj zanotowałem. Jeśli pozwalamy Jezusowi, aby nas zbawił, jeśli pozwalamy Bogu, by zamieszkał w nas, aby mnie na nowo ustawił, poukładał, aby przeniknął moje życie, wtedy zaczyna się mój proces, zaczyna się moje życie w prawdziwym szczęściu, w prawdziwej obfitości. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, kiedy przyjmujemy Go, zapraszamy i mówimy, tak, Panie, potrzebuję Ciebie. On przychodzi do nas, zamieszkuje w nas i wszystko w nas ustawia. Ustawia na nowo. Jest taki bardzo znany ewangelizacyjny werset, który mówi tak, że ten, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przemija, a wszystko staje się nowe. Amen? To jest coś niesamowitego, mieć nowe życie, kiedy Jezus przychodzi i zaczyna w nas wszystko na nowo układać, daje nam nowe życie, przywraca nam godność, którą powinniśmy mieć. Czy wiecie, że mamy wolę, możemy zdecydować? Ja pamiętam czas mojej decyzji. Pamiętam dzień, w którym ja podjąłem decyzję, aby oddać życie Bogu, kiedy On mnie wołał, kiedy mnie pociągał za sobą, kiedy mi podawał rękę, aby wydobyć mnie z bagna grzechu. Pamiętam ten dzień 33 lata temu, 16 grudnia. Nigdy go nie zapomnę, kiedy moja mama pojechała do kościoła, zostałem sam w domu sfrustrowany po 2 tygodniach ciężkiego doświadczenia życiowego, kiedy włączyłem stary magnetofon Grudling i kiedy z tego magnetofonu poleciała pieśń chóru, łaski strumienie, strumienie żywe. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy padłem na kolana i powiedziałem, Boże, tak, potrzebuję Ciebie, nie daję sam rady. Jestem bezsilny i bezradny, jestem nieszczęśliwy, jestem rozbitkiem, jestem kłębkiem nerwów, nie widzę sensu życia. Pomóż mi, Panie, przyjdź do mojego życia. Bóg oddał ziemię, którą stworzył Oddał nam, ludziom. Oddał ją nam na władanie, a myśmy wszystko spaprali. Człowiek wszystko zepsuł. Człowiek upadł w grzech. Pochłonęło go zło. Zniszczyło to jego życie. I dziś mamy nieszczęśliwych ludzi. Dziś mamy ludzi, którzy próbują znaleźć szczęście w różnych rzeczach. Próbują tą pustkę, tą dziurę zapełnić byle czym. I ciągle są nieszczęśliwi. Dlatego powiedziałem na początku, że my, którzy znaleźliśmy Pana lub nas, których Pan znalazł, jesteśmy najbogatszymi, najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Amen. Jesteśmy najbardziej szczęśliwi, mamy najlepsze życie, jakie mogliśmy znaleźć. Wyobraź sobie, że wynajmujesz ode mnie dom. Oznacza to, że nie wejdę do niego bez zaproszenia. Bez twojego pozwolenia nie spotkasz mnie w kuchni gotującego obiad z produktów, które wyciągnąłem z swojej lodówki. Chcę użyć waszej wyobraźni. Użyjcie ją. Swojej i twojej i naszej wyobraźni. Czasami, gdy wynajmujemy mieszkanie czy dom, lokatorzy, którzy tam mieszkają, potrafią doprowadzić do ruiny. Słyszeliście o takich przypadkach? Że jedynie powrót właściciela może coś z tym bałaganem zrobić. Oddanie z powrotem właścicielowi tego mieszkania może być z powrotem doprowadzone do porządku. Może być w nim wszystko poustawiane i poukładane tak, jak trzeba. To taki obraz. Potrzebujemy zaprosić Boga do naszego środka. Potrzebujemy zaprosić Jezusa do naszego życia. Każdy, kto jest na tym kongresie i ma taką potrzebę, może z niej skorzystać. Dlatego, że Jezus stoi u drzwi i kołacze i pragnie wejść do twojego życia i pragnie tam zrobić porządek. Pragnie tam wnieść to szczęście, ten pokój, tą radość, którego potrzebujesz. I tylko Jego obecność w nas sprawia, że dom znów jest szczęśliwy. Że znów człowiek jest zdrowy, że znów ma wspaniałe życie. Tylko Bóg może dać tą radość. Tylko Jezus daje tą radość. Hasłem naszego kongresu jest hasło, aby być wonnością Jezusa. Musimy najpierw Go posiadać. On musi zamieszkać w nas, musi przeniknąć nasze życie, musi być w nas, abyśmy byli Jego wonnością, aby On mógł przebijać się przez nas, aby mógł usługiwać przez nas. Jak dojść do tego szczęścia? Musimy pozbyć się grzechu. Szczęśliwy jest ten, który pozbył się zbędnego balastu. Uciekł kłamstwu diabła i niewoli diabła. Został uwolniony, oczyszczony z grzechu. Ten jest błogosławiony i szczęśliwy. To jest trucizna, która jest w nas. Szczęściem człowieka jest zapłacony dług za winy, które ciążą na nas. To jest przesłanie Ewangelii, że Pan Jezus Chrystus przyszedł i zapłacił cenę, najwyższą cenę za twoje i moje życie. Spłacił cały nasz dług, całą naszą winę zapłacił. On to uczynił dla naszego zbawienia. Czy ktoś, komu spłacono wszelki dług, czy ktoś, kto otrzymuje informację, że już nie zalega, nie staje się szczęśliwy i radosny? Słyszałem kiedyś taką opowieść o piosenkarzu, który nazywa się Lionel Richie. Znacie takiego? Jak już się dorobił, jak już na śpiewaniu zarobił, na płytach zarobił trochę kasy, pochodził z biednej rodziny, to postanowił swojemu ojcu zrobić prezent. I przyniósł na jego urodziny potężną paczkę. Wniósł ją do pokoju i postawił przed swoim tatą i mówi: tato, oto prezent urodzinowy dla ciebie od twojego syna. Tato tak się uśmiechnął, mówi: jaki prezent. I zaczął odpakowywać. Rozerwał papier, tam pudełko otworzył, a w nim następne. Wyciągnął to drugie, otworzył go, rozerwał, a w nim następne. w nim następne, aż na dole było takie malutkie. Malutkie pudełeczko. I tato już miał taką smutną minę. I tak odpakowuje to pudełeczko, otwiera. Jest tam kartka. Cały twój dług spłacony. Tato tak wziął tą kartkę, popatrzył na syna i mówi: synu, wszystkie zaległości bankowe? A on mówi: tak, wszystkie zaległości bankowe spłacone. A samochód? Hipoteka? Wszystko spłacone. A moje długi, które miałem u ludzi? Tato, wszystko spłacone. Cały dług spłacony. Nie ma go już, jest przekreślony. Jesteś wolny od zadłużenia. I wtedy tato podskoczył z radości. Tak jest z każdym człowiekiem, który doznaje przebaczenia swoich grzechów, oczyszczenia ze swoich win, kiedy uświadamia sobie, że cały dług został spłacony. Oczywiście diabeł próbuje nam przypominać o tym wszystkim. Próbuje nas wprowadzać z powrotem w ten stan. Próbuje nas okłamywać. Ale Pan Jezus spłacił cały dług. On został wymazany, cały list obciążający nas. Przypomina mi się taka śmieszna opowieść pewnego mojego znajomego, który mówił o sąsiedzie, który miał psa myśliwskiego. I pewnego wieczoru ten pies myśliwski przybiegł do domu i przyniósł królika. Martwego królika i wytarzanego w błocie. On złapał się za głowę i mówi: to królik mojego sąsiada. Wiecie, psy myśliwskie mają swój instynkt. Sam miałem takiego. A więc co robi? Żeby nie podpaść sąsiadowi, bierze, pucuje tego królika, szoruje, myje go, czyści, wyczyścił go dokładnie i w nocy, kiedy sąsiad spał, poszedł do tego, jak się nazywa ten króliczak? Jak? To zależy od też rejonu w Polsce, to różnie nazywają. A więc poszedł i włożył go z powrotem do klatki, zamknął i uciekł do domu. Na drugi dzień wieczorem jego piękny myśliwski pies przynosi martwego królika. Znowu cały wytaplany w błocie, brudny. On już mówi: ojej, znowu to samo. A więc myje go, szoruje, czyści, po cichu w nocy idzie, wkłada go z powrotem do klatki, zamyka drzwiczki i spokojnie śpi. Na trzeci dzień, tak widzi sąsiada w ogródku, że pracuje, a więc podchodzi do płota i mówi: co u ciebie, sąsiedzie? Co słychać? A ten mówi: dobrze, dobrze, sąsiedzie, wszystko dobrze, tylko takie dziwne rzeczy się dzieją. Jakie dziwne rzeczy? No wiesz, zdechł mi królik, ja go zakopałem, a przychodzę na drugi dzień, on z powrotem w klatce. Na drugi dzień to samo. Już nie wiem, co się dzieje. Wiecie, tak czasami diabeł próbuje przytargać z powrotem do naszego życia to, co już Bóg nam wybaczył, z czego nas uwolnił i żyjemy naszą starą przeszłością, wracając do tego, z czym Bóg dawno się rozprawił. Możemy mieć szczęśliwe, wolne życie w Jezusie Chrystusie. Amen? I to życie oferuje nam Pan na tym kongresie. Chciałbym przeczytać z listu do Filipian 4 rozdziału. Ja czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, aby nie było jakichś aluzji później do moich wykładów, że mam dziwną jakąś Biblię, jak to czasami mi się zdarzało, a więc wy czytacie z Biblii Warszawskiej, a ja cytuję z Biblii Warszawsko-Praskiej. Bardzo lubię to tłumaczenie i często go używam w moich usługach, bardziej jakoś do mnie przemawia. I apostoł Paweł w 11 wersecie mówi tak, przeczytam kilka wierszy, mówi takie słowa. Mówię o tym nie dlatego, że czegoś potrzebuję. List do Filipian 4, rozdział 11, werset. Nauczyłem się już bowiem poprzestawać na tym, co posiadam. Umiem znosić niedostatek. Potrafię też żyć, jak należy, w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu, czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, gdy głód cierpię, zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, gdy odczuwam ich brak. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I wiersz 19. Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Trzy takie krótkie myśli. I wierzę, że będziemy mogli stanąć przed Panem i pomodlić się, aby obfitość Jego spływała na nas dziś wieczorem. Po pierwsze, czytamy w tym fragmencie, że dzięki Chrystusowi możesz być usatysfakcjonowany w każdym miejscu. Czyli inaczej mówiąc, dzięki Chrystusowi możemy być szczęśliwi w każdym miejscu. Amen? Apostoł Paweł dziękuje za pomoc, za szczerość, za wsparcie, które mu udzielono i mówi: nie przypominam tego, dlatego że czegoś mi potrzeba. Ja mam pewną zasadę. Nie błagam znów o pomoc, nie przychodzę znów na po jakąś jałmużnę, dlatego że nauczyłem się poprzestawać na tym, co posiadam. Ludzie prawdziwie szczęśliwi umieją się odnieść do każdej sytuacji, która jest w ich życiu. I to jest klucz do szczęśliwego, dobrego życia. Zadowolenie to jest jeden z tych kluczy do życia w obfitości. Bóg pragnie, aby Jego dzieci były zadowolone. To jest rezultat szczęścia, które mamy. Uczucie satysfakcji, które nie jest uzależnione od tego, co i jak wiele posiadamy, bo łatwo to można utracić. Łatwo to można utracić. Może się to zdarzyć w każdej chwili. To się przydarzyło wielu ludziom. Wbrew pozorom, zaspokojenie takich zwykłych fizycznych pragnień wcale nie daje nam pełnego zadowolenia. Czyli jakby zaspokojenie takich żądań, które mamy w stosunku do życia, nie daje zawsze zadowolenia. Dlatego, że nasze zachcianki, tacy już jesteśmy, taki jest człowiek, nasze zachcianki zmieniają się z chwili na chwilę. Tacy są ludzie. Mówi się tak, że jeśli ktoś dostanie palec, to chce już całą rękę. I ciągle jest niezadowolony. Już ma trochę, chciałby mieć więcej. Już kupił wreszcie lepszy samochód, ale ciągle ogląda się za jeszcze lepszym. A więc jak widzi przejeżdżającego jakiegoś Jaguara albo BMW-ce, to się zastanawia, czemu ja mam takie auto. Przydałoby się lepsze. To ludzka natura. Życie w obfitości, życie szczęśliwe nie jest także uwarunkowane od miejsca geograficznego i czasu. Powiem wam, drogi Kościele, z mojego doświadczenia ostatnich lat, że najbardziej radosnych i szczęśliwych chrześcijan spotkałem w kraju, który jest bardzo biedny, a oni są bardzo biedni i są w najniższej kaście. Nie spotkałem tak szczęśliwych i pozytywnych ludzi w zachodnim świecie, w Ameryce i jeszcze w innych krajach, jak w Indiach, jak wierzących Hindusów, którzy czasami boso 12-15 kilometrów przychodzili na nabożeństwa, aby Bogu oddawać chwałę. Dlatego, że oni zrozumieli, na czym polega prawdziwe szczęście. Uważam, że klęską, że problemem współczesnego chrześcijaństwa jest ciągle nasze marudzenie i niezadowolenie. Nie promieniuje z naszego życia ta obfitość i szczęście, które mamy w Jezusie. Zaczyna być tak, że sam Chrystus nam już nie wystarcza, że Jezus jest jakąś częścią naszego życia, ale ciągle mamy jeszcze większe pragnienia, jeszcze więcej chcielibyśmy mieć, jeszcze mamy lepsze i większe zachcianki i to powoduje, że jesteśmy frustratami, nieradosnymi chrześcijaninami. A Paweł powiada, bez względu na okoliczności, umiem znieść wszystko. Jestem szczęśliwy, jestem radosny, Jestem pozytywny bez względu na okoliczności. Wtedy, kiedy dobrze mi się wiedzie, kiedy mam co chcę i wtedy, kiedy cierpię niedostatek, wtedy, kiedy głód cierpię, gdy nie jest mi zbyt dobrze, gdy choruję, gdy nie jest po mojej myśli, jestem szczęśliwy, zadowolony, bo wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Bo Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania i dylematy naszego życia. Tylko Jezus. Tylko Jezus. On jest źródłem naszego zadowolenia. On jest źródłem naszego szczęścia. Dawid kiedyś w psalmie 27, wierszu 1 powiedział tak. Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia. Przed kim miałbym się trwożyć? Czy nie jest to wyznanie szczęśliwego człowieka? Człowieka, który rozumie prawdziwą pomyślność, prawdziwe szczęście. Co sprawia, że chrześcijanie mają taką możliwość osiągania bogactwa? Co sprawia, że możemy się tak czuć? Po pierwsze, otrzymaliśmy zbawienie, które jest bezcenne. Zbawienie, które jest bezcenne. Pokój w sercu, którego nie może zdobyć człowiek w tym świecie za żadne pieniądze. Radość, która jest zupełna i często mamy jej aż do przelewu. Wiarę, która może góry przenosić. Doświadczyliśmy przebaczenia, prowadzimy błogosławione życie, jesteśmy częścią Kościoła, najwspanialszej rodziny, mamy Ducha Świętego, najlepszego pocieszyciela, który wspiera nas i wyposaża do każdego zadania. Rozprawiliśmy się z naszą przeszłością i odkryliśmy Boży plan odnośnie naszej przyszłości. Mamy zdrowie, szczęście, dom w niebie i na dodatek jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi obietnicy. Mamy u kogo złożyć nasze brzemiona? Bóg dał nam imię Jezus, które możemy wzywać, gdy stajemy przed potrzebami, a także nadzieję, która z każdym dniem świeci coraz jaśniej. Rzeczywiście możemy prowadzić szczęśliwe życie w pomyślności. Psalm 73:28 brzmi tak. Dla mnie zaś, Boże, być blisko Ciebie, to szczęście. Biblia Warszawska mówi tak, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga, być z Panem. W Bogu Panu moim całą ufność pokładam. Wszystkie Twoje dzieła chcę głosić. A więc podsumuję ten punkt. Jeśli masz w swoim życiu Chrystusa, masz wszystko. Bez względu na okoliczności i miejsce na ziemi. Jeśli Chrystus jest przy Tobie obecny, to posiadasz wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, czego ja naprawdę potrzebuję. Bo jeśli potrzebujemy uzdrowienia, to On jest lekarzem. Ja tak rozumiem życie z Jezusem, że mój lekarz żyje we mnie. On nie jest gdzieś daleko. On jest na drugiej półkuli, tam, gdzie dzieją się cuda. On jest tutaj, w Twoim domu, jakim jesteś. Jeśli przyjmujemy Jezusa, to nasz lekarz żyje w nas. Jeśli pragniesz pokoju, On jest księciem pokoju, który żyje w Tobie. Jeśli potrzebujesz pomocy Ducha Świętego, to On jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Pan chrzci Duchem Świętym. Jeśli potrzebujesz zaspokojenia jakiejś potrzeby, On jest źródłem. Brakuje Ci szczęścia? Jezus daje szczęście. Potrzebujesz pomocy w obraniu kierunku w życiu? Jezus powiedział, ja jestem drogą. Halleluja. Pragniesz odpowiedzi na modlitwę? On zapewnił, że modląc się w Jego imieniu, otrzymasz odpowiedź. A więc zatem, jeśli Chrystus jest w Twoim życiu, to posiadasz wszystkie składniki i znasz sekret, jak być zadowolonym w każdej sytuacji. Alleluja. Dziękuję Wam za Wasz entuzjazm. No ten Jezus nie wystarcza. Rzymian 8:31 brzmi tak, 32. Cóż więc powiemy na to? Jeżeli sam Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Ten, który nie oszczędził nawet własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich, czyż nie darował nam wraz z Nim wszystkiego? Amen? Powiedz to sąsiadowi i powiedz mu to na ucho albo głośno, jak wolisz, darował Ci Bóg w Chrystusie wszystko. Wszystko masz w Jezusie. Wszystko mamy w Jezusie. To jest fundament chrześcijaństwa, fundament naszej radości, fundament naszego uwielbienia, fundament naszego życia. Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Po drugie, bardzo szybciutko. To także wynika ze słów apostoła Pawła. Chrystus będzie Cię wzmacniał w każdym wyznaczonym Ci zadaniu. Paweł zadeklarował, Filipian 4:13, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę, jak mówi inne tłumaczenie. Co za pozytywne stwierdzenie. Mogę wszystko. Zwróćmy uwagę na słowo mogę. Mogę. Powiedz komuś, mogę. Halleluja. Mogę. I kolejne ważne, mocne słowo. Dzięki temu, który daje mi siłę. Te słowa podkreślają fakt, że Chrystus nieustannie, cały czas nas posila. Daje nam siłę. Ja wierzę w taką obecność Jezusa. Gdyby nie ona, gdyby nie Jego siła, może by już mnie tutaj nie było. Może by nas tutaj nie było. To Jezus daje nam siłę. Ten Bóg, który jest w stanie uczynić wszystko, uzdalnia nas. Nasz wszechmocny Bóg użycza nam swojej mocy. Bóg, który jest wszechmocny, dzieli się z nami, z Tobą i ze mną swoją siłą. Amen? Dzieli się ze mną swoją siłą. On udziela mi swojej siły. Wierzę w to z całego serca. I to jest kolejny sekret do życia szczęśliwego w obfitości, że Bóg dzieli się z nami swoją siłą. Ona przychodzi do naszego życia poprzez moc Ducha Świętego. O Nim, o tym namaszczeniu będę mówił jutro, że Duch Święty wyposaża nas w Bożą moc dla naszego życia. Bożą siłę. Możemy sprostać największym wyzwaniom. Chcę skromnie powiedzieć. Nie chciałbym, aby to jakoś dziwnie zabrzmiało, czy pysznie zabrzmiało. Byłem we wielu miejscach. Lokowano mnie w niesamowitych hotelach. Mogłem być na konferencjach gdzieś na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Ale mieszkałem w tak obskudnych, paskudnych warunkach, kiedy byłem w Indii. Jadłem takie paskudstwa i przeżyłem dzięki sile Jezusa. Nigdy nie byłem chory, nic mnie nie dotknęło, bo Pan daje swoją siłę. On jest w nas siłą. Nawet ostatnio w Indiach nazwali mnie Mission Commando. I dali mi certyfikat z New India Church of God, że zdałem egzamin na Mission Commando. Komando zmisyjny. Przez prawie 15 czy 16 dni spaliśmy po 2 godziny, a 3 noce w ogóle zerwałem. Ciągle w podróży. Głosić po kilka godzin. Modlić się do 12, pierwszej w nocy o ludzi na ewangelizacjach. Bóg daje nam siłę. On nas uzdalnia, wyposaża do zadanego nam zadania, do zleconego nam zadania we wszystkim, w czym potrzebujemy Jego mocy. On jej nam udziela. Powiem tak. Prowadzenie chrześcijańskiego życia bez mocy Bożej jest nie tyle trudne, co wręcz niemożliwe. Mocno to podkreślę. Bóg daje nam, naszemu życiu daje siłę. Tylko ci, którzy czerpią siłę od Pana, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Będą biegli, nie zmęczą się i będą szli i nie zasłabną po drodze. Amen? Tak mówi Boże Słowo. Izajasz 40:31, Biblia Warszawsko-Praska. A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych. I skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czując zmęczenia. Poruszają się ciągle i nie są znużeni. Wyposaża nas Bóg w swoją siłę. Posila nas. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział w 28 rozdziale od 18 wersetu: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy. Idźcie tedy. Wytycza zadanie i na końcu mówi: a ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca. Jestem z wami po wszystkie dni aż do końca. Wyposaża nas w siłę. I ostatnia myśl. Zawarta w przesłaniu apostoła Pawła. Chrystus zaspokoi twoją wszelką potrzebę. To jest obietnica. Powiem potrzebę, nie zachciankę. Nasze podstawowe potrzeby Bóg przepięknie zaspokaja. Nie nasze zachcianki. Nie życie na wyrost, ponad miarę. Nie, nie o tym mówimy. Ja nie z tego ruchu, ja nie z tej nauki, która mówi, że możesz mieć, co chcesz, bo Bóg jest tak obfity i da ci bogactwo i będziesz mieszkał w złotym pałacu. Ja złoty pałac widziałem. W Dubaju. Tam krzesła mają nogi i oparcia pozłacane. Klamki, okna, wszystko pozłacane. Podłogi pozłacane. Podeszliśmy, aby zobaczyć z daleka. 12 tysięcy kosztuje tam obiad na jedną osobę. Można smacznie zjeść z żoną za 24 tysiące. Kiedy tak patrzyłem na to, mówię: Boże, to dla ciebie żaden problem, żeby całe niebo było ze złota i bramy wysadzane brylantami. Przecież ty jesteś potężniejszy niż ci szejkowie tutaj. Jesteś większy. Złote ulice? Cóż to dla Pana? Złote ulice, złote bramy. To wszystko przygotowuje nam Bóg. Amen. Kiedy wejdziemy do Jego Królestwa, aby żyć z Nim wiecznie. Ale tu na ziemi Chrystus ma moc zaspokajać każdą naszą potrzebę. Apostoł Paweł mówi tak: mój Bóg niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Jezusie Chrystusie. Filipian 4,19. Mateusz 6,33 brzmi natomiast tak: szukajcie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To są obietnice. Kluczem numer 3 potrzebnym do tego, aby prowadzić życie szczęśliwe, życie obfite, jest obietnica Boża, która mówi, że On zatroszczy się o każdą naszą potrzebę. Zwróć uwagę na słowa z Biblii Warszawsko-Praskiej. Niezmierzony w bogactwach swoich lub Biblii Warszawskiej według bogactwa swego. Nasze potrzeby są określone. Są ograniczone. Potrafimy je zdefiniować. Natomiast Jego bogactwo nie ma granic. Musimy o tym pamiętać. Nasze potrzeby są określone, zdefiniowane, ograniczone. Jego bogactwo nie ma granic. Nasze potrzeby są ściśle powiązane z życiem tu na ziemi. Jego bogactwa pochodzą z nieba. To, co dla nas niezbędne, jest chwilowe, doczesne, a Boże bogactwo jest wieczne. Sięga daleko dalej. Mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Jeśli chcesz doświadczyć życia w obfitości, musimy nauczyć się pokładać zaufanie w środkach i możliwościach, jakie posiada nasz Pan, a nie ja i ty. Pokładanie nadziei, szukanie oparcia w życiu jest naturalną reakcją człowieka. To jest nasza naturalna reakcja. Zawsze w czymś lub gdzieś pokładamy nadzieję. Może to być praca, może to być małżeństwo, nasze oszczędności. Pokładamy nadzieję w inwestycjach, w lokatach itp. Pokładamy nadzieję idąc do lekarza, gdy chorujemy. Pokładamy nadzieję człowieku, przed którym się chcemy wyżalić, że nam będzie współczuł. Zawsze pokładamy jakąś nadzieję. Ale Biblia mówi, że błogosławiony i szczęśliwy jest ten, który w Panu nadzieję pokłada. Który w Bogu nadzieję pokłada. Ufa Mu i na Nim polega. Konsultuje z Nim swoje decyzje, jest posłuszny Jego radzie. Taki człowiek może być pewny swojego życia. Może być pewny swojego życia. Bo ten, który zastawia stół na pustyni i posyła mięsożerne ptaki, by karmiły proroka, pomnaża resztkę oliwy u biednej wdowy, karmi tłumy drugim śniadaniem małego chłopca, ma moc zatroszczyć się i o ciebie, i o mnie. I tak musimy wierzyć. Nigdy nie wyolbrzymiaj swoich problemów, bo wówczas automatycznie Bóg staje się mniejszy w twoich oczach. Kiedy natomiast wywyższasz Jego i patrzysz na nieograniczone możliwości, jakie posiada, to twój i mój problem staje się malutki i widzisz go z właściwej perspektywy. Bo nasz Bóg jest wielki. Powiedziano kiedyś do Dawida tak. Oj Dawidzie, najmniejszy i najmłodszy z 8 braci, kto się tam tobą przejmuje? Pamiętacie historię Dawida? Ale Dawid odpowiada, ponieważ Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. Psalm 23, przepiękny psalm. Powinniśmy być kochani zawsze. To jest mój apel i moja prośba. Wdzięczni za to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, wcale na to nie zasługując. Bóg jest dobry. Ale ostatnio dodaję taką jeszcze jedną myśl. Powinniśmy także być bezustannie wdzięczni Bogu również za to, czego nie otrzymaliśmy, a na co zasłużyliśmy. W pewnym sensie wdzięczność staje się naszym darem dla dawcy za to, co on dla nas zrobił. Kiedyś słowami wdzięczności wyraził się człowiek o nazwisku Waldo Emerson, który powiedział tak. Za każdy poranek pełen światła, za odpoczynek i schronienie tej nocy, za zdrowie i pożywienie, za miłość i przyjaciół i za wszystko, co dzięki Twojej dobroci utrzymuję i za to, co jeszcze otrzymam, dziękuję Ci, Boże, każdego dnia. Taką postawę powinniśmy przyjąć. Dawid powiada, psalm 23, wers 5. Stół dla mnie nakrywasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój napełniasz po brzegi. Taki jest nasz Bóg. Świat uznał, że Bogu już dawno skończyły się pomysły na cuda. Ale my wierzymy, że Bóg pragnie dać nam ich jeszcze bardzo wiele. Amen? Że pragnie dać nam bardzo wiele niesamowitych przeżyć i doznań. I pragnie je uczynić dzisiaj, teraz, tutaj pośród nas. Bo On tutaj jest. Przede wszystkim pragnie Cię zbawić. Pragnie anulować Twój dług, anulować Twoją karę. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem Bożym jest życie wieczne i przebaczenie grzechów. Bóg pragnie wymazać Twoją przeszłość i uczynić Ciebie nowym stworzeniem, abyś mógł zacząć czerpać siłę do życia obfitego i szczęśliwego w Jezusie Chrystusie. On pragnie, aby On zamieszkał w Twoim sercu. On pragnie, abyś był Jego domem, w którym On wszystko poukłada, poustawia na nowo. I aby Twoje życie stało się miejscem przebywania Bożej obecności. Aby Jego miłość, Jego dobroć, Jego piękno wypełniło Twoje, moje, nasze życie. A wtedy jesteśmy na dobrej drodze, aby być miłą wolnością Jezusa Chrystusa pośród ludzi, wśród których żyjemy. Muszą odczuwać tą obecność. Kiedy czytam Ewangelię, to jest takie popularne powiedzenie ewangelistów. Gdziekolwiek Jezus się pojawiał, tam wszystko ulegało zmianie. Tam chorzy byli uzdrawiani, demony uciekały, Tam było poruszenie, albo była wielka radość, albo ludzie wzburzali się, pałali nienawiścią. Ale jeśli nic się nie dzieje, jeśli tak jest tak i nie tak, tak żyjemy i tak mijają nam dni, to coś jest nie tak z naszym życiem. Bóg pragnie działać w nas i przez nas. Powstańmy do modlitwy. Poproszę zespół. Chciałbym, abyśmy się pomodlili dzisiaj. Szczególną modlitwą na koniec. Oto modliłem się całe popołudnie. Prosiłem Pana, aby dziś zbawiał. Aby dziś dotknął życia tych, którzy potrzebują pojednać się z Nim. Aby dzisiaj także dotknął tych, którzy może pogubili się w życiu. Może tak sobie myślą, co to za szczęście być chrześcijaninem. Tak źle mi, tak się ciężko żyje, tak jestem zagubiony. Tak coś utraciłem. Kongres jest między innymi po to, aby tutaj spotkać się ponownie z Bogiem, aby tu przeżyć ponowne dotknięcie nieba, ponowne ożywienie w Jezusie. I dziś mamy taki moment, dziś jest taka chwila. Chcemy pochylić nasze głowy. Chcemy tak przez chwilę być w modlitwie. Zespół za chwilkę zaśpiewa pieśń. Rozmyślajmy nad naszym życiem. Halleluja, Panie. Panie, ja Ci dziękuję za Twoją obecność. Tak schodzimy teraz najniżej, jak potrafimy, abyś Ty był wywyższony ponad wszystko. Abyś Ty miał miejsce w życiu każdego z nas. Abyś Ty, Panie, dotknął się serc, które potrzebują Ciebie. Tak wierzę, Panie, że Ty tutaj jesteś. Że Ty przechadzasz się pomiędzy rzędami, pomiędzy ludźmi zgromadzonymi tutaj, w tej sali, w ten poniedziałkowy wieczór. Widzisz każdego z nas. Wszystko o nas wiesz. Widzisz, Panie, tych, którzy jeszcze Ciebie nie przyjęli. A do których serc pukasz i pukasz i pukasz, Panie. Widzisz tych, którzy nie mogą się rozprawić ze swoją przeszłością. Ciągle diabeł wygrzebuje na nowo stare rzeczy i dręczy, maltretuje ich. Panie, ja modlę się, aby stał się cud dzisiaj. Aby to przesłanie o spłaconym długu, o umorzeniu wszelkich kar, Panie, wszelkich złych rzeczy w ich życiu dotarło do ich serc. Modlę się, Panie, abyśmy zrozumieli, że jesteś naszą siłą i naszym życiem wszystkim. Panie, ja błogosławię każdą osobę na tym kongresie. Ty nas powołałeś do życia dobrego, szczęśliwego, obfitego w Tobie. I to jest dla nas największą radością. Pochylmy nasze głowy przed Panem. Pozwólmy Duchowi Świętemu, by tak działał, dotykał naszych serc. Jeśli jesteś tutaj na tym kongresie, potrzebujesz dziś spotkać się z Jezusem. Chciałbyś oddać Mu swoje życie. Chciałbyś zaprosić Go do swojego serca. Tam, gdzie stoisz, tam, gdzie jesteś na sali, gdziekolwiek, z tyłu czy tu w środku, możesz się z Nim spotkać. On chce do Ciebie przyjść. Halleluja. Chciałbym z Tobą się pomodlić. Chcielibyśmy pomodlić się z Tobą, aby to szczęście, którego Ty także poszukujesz, stało się Twoim udziałem. Aby Twoje grzechy zostały wybaczone. Aby zmył Pan Jezus swoją świętą krwią wszelki brud grzechu z Twojego życia. Halleluja. Jeśli tego pragniesz, tam gdzie stoisz, możesz przyjąć Jezusa do swojego serca. Możesz uczynić Go Panem swojego życia. Jeśli tego pragniesz tam, gdzie jesteś, aby Bóg wymazał Twoją przeszłość, dał Ci nowe życie, podnieś swoją rękę. Zapraszam. Podnieście swoje dłonie. Tam widzę z tyłu podniesioną. Tutaj, cieszę. Podnieście. Tu jest podniesiona ręka. Dziękuję. Cieszę ktoś. Wierzę, że jest więcej osób. Tam jest następna podniesiona ręka. Halleluja. Czy jeszcze ktoś pragnie przyjść do Jezusa ze swoim życiem? Podnieście swoją dłoń. Jezus tu jest. A może żyjesz przeszłością, coś cię dręczy, coś ciągle diabeł z powrotem wnosi w twoje życie i maltretuje ciebie. Podnieś swoją rękę, powiedz, ja też potrzebuję, aby Jezus mnie z tego uwolnił. Podnieś swoją dłoń. Nie musisz tym żyć. Jeśli ciągle się zamartwiasz i ciągle się boisz, masz lęki, boisz się o swoją przyszłość, nie wiesz, co będzie jutro, paraliżuje ciebie to, podnieś swoją rękę. Powiedz, Jezu, dotknij mnie. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem wszelkiego zaopatrzenia. Jeśli brak Ci siły, jeśli brak Ci takiej werwy w życiu, podnieś swoją dłoń, powiedz, Panie, udziel mi z tej Twojej siły, z Twojej mocy, dotknij mojego życia, podnieś mnie, posil mnie. Jezus tu jest. On tu jest. Po to tu jesteśmy, aby Wam usłużyć, aby z Wami się modlić. Aby Bóg dotknął Waszego życia. Halleluja. Będziemy śpiewać tą pieśń, którą przygotował zespół na koniec do modlitwy. Kiedy będzie śpiewana ta pieśń, kiedy będziemy stać przed Panem, chciałbym zaprosić wszystkie osoby, które podniosły swoje ręce tutaj do przodu, abyście zaczęły tu podchodzić, a my chcemy Wam usługiwać. Pragniemy się modlić, pragniemy Was błogosławić. Te osoby, które pragną Jezusowi swoje życie oddać, te osoby, które pragną uwolnienia, te osoby, które pragną dotyku nieba, dotyku Jezusa. Podnieśliście swoją dłoń, przyjdźcie tutaj do przodu teraz. Zapraszam.